Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A gościem poranka wnet, jak już się rzekło wcześniej, Marek Sawicki, poseł PSL-u, trzecia droga. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Trzecia droga istnieje, tak przedstawiać pana posła, czy tylko PSL, bo tak się zawahałem w sumie.
Klub Polskie Stronnictwo Ludowe, trzecia droga, prawidłowo pan użył nazwy.
Dobrze, a ta trzecia droga złożona z Szymonem Hołownią to jeszcze istnieje razem, czy jak tam to wygląda?
To jak w każdej koalicji, tak jak w każdej strukturze, która jest, że tak powiem, złożona. Są różnice, są zbliżone poglądy i normalnie jest dyskusja. No, wie pan, powiem panu szczerze, że pan jest człowiekiem młodym i jestem ze zdumieniem, słucham takich jak pan od wielu miesięcy, jak to nam się marzy powrót do monopartii, jedynie słusznych poglądów. No, rok minął i już tęsknota niesamowita. No dajcie spokój. Co to się z wami dzieje? Ludzie, demokracja to jest ciągłe ucieranie poglądów, to jest ciągła różnica zdań, to jest ciągłe wzajemne przekonywanie się. Właśnie to jest zaleta demokracji.
Jak pan będzie przekonywał swoich kolegów od Szymona Hołowni, żeby jednak nie popierali związku czy ustawy o związkach partnerskich?
Nie będę w ogóle namawiał, nie będę w ogóle przekonywał. Każdy ma w tej sprawie własny pogląd, tak jak mnie nikt nie przekonuje i nie namawia, tak ja również nie będę tego czynił. Ja mam swoje ugruntowane wartości i poglądy w tej sprawie i nie ma potrzeby, żebyśmy akurat na użytek debaty publicznej informowali się nawzajem, w jaki sposób ze sobą rozmawiamy i o czym, no bo to niczego nie potrzebne. Ja rozumiem, że na wszystkich świętych, na Boże Narodzenie od 89 roku wracają niepowtarzalnie dwa istotne tematy, bo ludzie w święta się spotykają, a noc ze sobą pogadają. W związku z tym trzeba te tematy podgrzewać. No,
które ale to są? Jak rozumiem, związki partnerskie i co?
No i przecież pan doskonale wie i co.
I aborcja,
trafiłem? I zabijanie nienarodzonych dzieci. No i to jest jak gdyby dwa elementy, które ciągle wracają jak bumerang, ale na szczęście póki co nie ma większości parlamentarnej, a konstytucja kraju jeszcze obowiązuje.
Jeszcze? No dobrze, to do tego jeszcze przejdziemy. Konstytucja jeszcze obowiązuje. Z pana zdaniem, jeżeli obowiązuje konstytucja, to jest zgodna z tą konstytucją ustawa o związkach partnerskich?
Nie jest zgodna i dlatego między innymi ja nie przygotowuję się do popierania tej ustawy. Natomiast oczywiście o rozwiązaniach, o zapisach, jako wszystkim zawsze mogę dyskutować.
O co chodzi z tym wprowadzeniem ustawy o związkach partnerskich przez Lewicę, przez panią minister?
Otóż, Kulturę. Panie redaktorze, uczciwiej byłoby, gdyby ci, co proponują, powiedzieli, że wprowadzamy równość małżeńską i nie przygotowywali ustawy wprowadzającej ustawę o związkach partnerskich w postaci zmiany ponad 250 innych ustaw, bo te zmiany polegają między innymi na tym, że wszędzie tam, gdzie w innych ustawach zapisane jest małżeństwo, skreśla się wyraz małżeństwo i wpisuje się związki partnerskie. Czyli de facto udając, że nie zmienia się konstytucji, zmienia się rzeczywiście małżeństwo na związek partnerski, tłumacząc nam wszystkim, że ponad 500 000 par żyje w związkach nieformalnych i mogę zaraz powiedzieć między innymi spora część dlaczego. No i co najmniej 50 000 par homoseksualnych oczekuje na ceremonię ślubu. Więc gdyby było tych 50 000 par homoseksualnych, to byłoby to mniej więcej 25 par na gminę. A ja rozglądam się w swoim okręgu wyborczym po gminach i jakoś naporu tych par i w biurze interesantów w tej sprawie nie spotykam. W związku z tym,
bo nie jest pan z Warszawy, Poznania lub Trójmiasta. I
no ale panie redaktorze, Rzeczpospolita Polska to nie tylko Warszawa, Poznań i Trójmiasto, ale to także Sokołów Podlaski, Ostrołęka, Siedlce, Łosice i tak mógłbym wymieniać jeszcze 30 innych miast.
I gmina Sokoły również oczywiście.
Nie, i gmina Rybki także. I gmina Sokoły również, ma pan rację. Więc trzeba te wszystkie sprawy uwzględniać. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że znów statystyka, która mówi o tym, że 1/3 dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich. No czemuż mamy się dziwić, jeśli preferencje w zakresie dostępu do przedszkola i żłobka polegają na tym, że pierwszeństwo ma matka samotnie wychowująca dziecko, no to po co mają ci partnerzy żyjący ze sobą od 5, 6, a czasami 10 lat zawierać związek małżeński, jak wtedy możliwość dostania miejsca w żłobku czy przedszkolu jest im zdecydowanie ograniczona. Więc czekają, aż dziecko dojdzie do wieku szkolnego i później idą do urzędu stanu cywilnego bądź przed ołtarz i zawierają związek małżeński.
Panie pośle, to jak się zakończy, jeżeli to jest temat zastępczy wprowadzony, żeby było o czym rozmawiać przy wigilijnym stole czy spotkaniu z okazji Wszystkich Świętych, to jak on się zakończy? Będzie większość w rządzie, będzie większość w Sejmie? Dokąd ten projekt się doczołga, na pana doświadczenie i wiedzę liczy?
Panie redaktorze, być może w rządzie będzie większość, bo przypominam, że ostatnio też jedna z ustaw w rządzie przeszła przy 4 głosach przeciwnych. Ja nie będę namawiał swoich ministrów do tego, żeby składali zdania odrębne, bo i tak wiem, że w parlamencie nie ma większości dla tych propozycji, dla tych projektów, które zgłaszają środowiska lewicowe i część lewicowa.
Konfederacja będzie przeciwko, PiS będzie przeciwko i PSL w całości, w części wystarczy konserwatywnych
posłów. A PSL w tej sprawie, panie redaktorze, jak zawsze, od 130 lat nie zajmie zdania.
Będzie wolność, ale ja pytam o podział w klubie. No, nie będzie dyscypliny. Nie wiem.
A ja nie wiem, bo ja, panie redaktorze, nie jestem, że tak powiem, na tyle wnikliwy, żeby zajrzeć do sumień i zachowań poszczególnych posłów.
30 lat w parlamencie, zna pan tych wszystkich ludzi na wylot. Często od oseska pan ich zna, to pan nie wie, jak go głosować.
Tak tylko się panu wydaje, ale pan wie doskonale o tym, że rozum ludzki jest nieprzenikniony i to, co myślał wczoraj, wcale nie jest pewne, że będzie myślał to samo jutro.
No, że to konkludując ten wątek naszej rozmowy, skąd ta pewność, że nie będzie większości, skoro pan nie jest pewny kluczowego w tej kwestii zdania?
I tu się pan odwołuje do mojego doświadczenia. Tyle razy Sejmie próbowano i co? I nic.
I tak samo, jak rozumiem, może być przy okazji ustawy o związkach partnerskich. Dobrze, temat zastępczy, ale bardzo medialny mamy odhaczony. Wybory prezydenckie, wszyscy się grupują w PiSie, myślą o prawyborach, nie wiadomo, o co w tym chodzi do końca.
A pan w to wierzy?
Nie, jeżeli pan poseł chce być dziennikarzem i mnie zapytać jako komentatora, to ja powiem panu nie, ale wróćmy do formuły, że to pan jest starszy i mądrzejszy polityk, ja będę jednak pytał.
Można wierzyć w prawybory, które ktoś chce przeprowadzić 2 tygodnie? I chyba, że to będą prawybory z setką wybranych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich przeprowadzimy quasi-sondaż.
No dobrze, a jak to będzie w koalicji rządzącej? Zafrapował mnie dokładnie rzecz biorąc pańska wypowiedź o tym, że Donald Tusk może nie chcieć, ale musieć, cytując Lecha Wałęsę, wystartować w wyborach prezydenckich. O co chodzi? Jak to będzie wyglądać?
Nie wiem, panie redaktorze, ja tylko odczytuję znaki i sposób prowadzenia polityki przez Donalda Tuska w ostatnim roku i uważam, że jest ona bardziej nacechowana na przygotowanie się do wyborów prezydenckich niż na bieżące kierowanie rządem. I to jest jakby moja ocena, której nie zmieniam i niezależnie od tego, w którym medium występuję, czy kto mnie pyta, to tak uważam. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że nie sądzę, aby Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swojego kandydata 11-12 listopada, tak jak nie sądzę, aby Koalicja Obywatelska zrobiła to 7 stycznia. Jak między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem poznamy kolejnych poza Mentzenem kandydatów środowisk politycznych, to będzie naprawdę, że tak powiem, błyskawiczny termin.
A po co Donaldowi Tuskowi prezydentura? Raz chciał, 20 lat temu sparzył się, teraz ma rząd, ma realną władzę.
Może dlatego, że raz chciał, więc będzie chciał i drugi raz.
Ale to jakaś ucieczka do przodu, ucieczka od prozy rządzenia? Dlaczego ma wszystko, ma władzę?
Panie redaktorze, no trzeba sobie jasno powiedzieć, że dla każdego polityka prezydentura jest to zwieńczenie kariery i akurat Donald Tusk jest na tym etapie swojej kariery politycznej, że do tej korony różnych funkcji, które publiczne pełnił, tej jednej perły mu brakuje w koronie.
Czyli ambicja i ego.
I ambicja i ego, ale także nie odbierajmy mu kompetencji, bo wśród kilku czy kilkunastu polityków, którzy mogliby pełnić te funkcje, on jest jednym z istotniejszych i mimo mojej krytycznej oceny w wielu sprawach, to akurat w tej kwestii uważam, że kompetencje ma. Natomiast co innego, czy będzie to dobry prezydent, to jest inna sprawa.
A będzie dobry?
Czy to będzie prezydent moich marzeń?
Grzegorz Schetyna mówi o domknięciu systemu. Dobrze byłoby dla Polski, gdyby udało się ten system domknąć.
Ale w jego rozumieniu domknięcie systemu to prezydent z obozu Koalicji Obywatelskiej i on w tym kontekście rozumie domknięcie tego systemu. Natomiast ja uważam, że zbyt wiele błędów popełnia świadomie bądź nieświadomie Rafał Trzaskowski, żeby z prezydentury Warszawy nie zrezygnować i żeby dalej ją pełnić. Natomiast tu pozostaje nam w grze Radosław Sikorski, który być może będzie dobrze postrzegany na salonach międzynarodowych, ale trochę gorzej na arenie tu politycznej wewnętrznej. I w związku z tym jeszcze część środowiska centrowego, jeśli parę wolt do wyborów prezydenckich przeprowadzi Donald Tusk, jest w stanie pozyskać.
To jeszcze do tego pytania wrócę, na które pan poseł Marek Sawicki nie do końca mi odpowiedział. Czy to byłoby dobre dla Polski, gdyby w tym rozumieniu Grzegorza Schetyny, czyli kandydat wygrywa z Koalicji Obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej, tego typu domknięcie systemu?
Otóż, panie redaktorze,
dobre czy niedobre dla Polski?
Pan mnie pyta o to, co obaj obserwujemy od 2005 roku. Czy dla Polski dobry jest duopol polityczny, czy zły? Ja odpowiadam niezmiennie.
Nie, panie proszę, nie o to pytam. Pan dobrze wie, że
nie,
pytam,
panie redaktorze, bo to siłą rzeczy,
nie siłą rzeczy. Pytam o to, żeby Pałac Prezydencki i duży i mały pałac w jednych rękach. O to pytam, a nie o to, czy on...
Właśnie, panie redaktorze, do tego to się sprowadza. Że my chcemy doprowadzić tę kampanię wyborczą, tak jak kilka pozostałych kampanii dotychczas, do tego, że mamy dwa silne obozy i albo będzie ktoś z PiS-u, albo będzie ktoś z Platformy. I oczywiście, jeśli będzie ktoś z Platformy, no to PiS będzie czekał do wyborów parlamentarnych, żeby się odgryźć i oczywiście będzie Platforma dbała o to, żeby PiS nie utracił na znaczeniu, bo to jest jedno z ważnych paliw uprawiania polityki przez Platformę. I z drugiej strony, jeśli prezydentem będzie ktoś z PiS-u, to oczywiście będzie dbał o to, żeby mieć również po tej drugiej stronie znanego, wypróbowanego kontrpartnera, sparring partnera, tak powiedzmy po sportowemu, bo znany sparring partner może dużo nauczyć, a krzywdy nie zrobi.
Szymon Hołownia to jest polityk, który ma potencjał, żeby wygrać wybory prezydenckie?
Na pewno miał. Co zrobi teraz, nie wiem. Czy będzie chciał kandydować, czy nie będzie chciał. Jasnej jego odpowiedzi nie ma. Dlatego też uważam, że Polskie Stronnictwo Ludowe musi mieć również koncepcję alternatywną. No i w sobotę mamy Radę Naczelną w Tarnowie. Pewnie też będziemy o tym rozmawiali, bo uważam, że nie możemy jako partia nie wystawiać kandydata bądź nie popierać kandydata.
A jeśli to będzie Tusk, nie... czy Donald Tusk ma taką siłę, że albo inaczej, czy PSL ma taką siłę w sobie, żeby wystawić konkurenta, jeżeli będzie kandydował Donald Tusk?
Uważam, że ma i uważam, że powinien. Natomiast jak się stanie, to tak jak pan wie, Rada Naczelna to jest około 120 osób, więc mój głos jest jeden ze 120. Kilka lat temu, kiedy żeśmy dyskutowali o wspólnej liście do eurowyborów, byłem sam, głosowałem tylko ja przeciw. Wszyscy pozostali głosowali za, kilkunastu się wstrzymało. Więc jeszcze raz powtarzam,
że... I wyszło na pana posła.
I chcę powiedzieć, że jeśli jeszcze raz podejmą koledzy z PSL-u próbę poparcia Donalda Tuska w pierwszej turze wyborów, to jasno im powiem, że jest to błąd.
Władysław Kosiniak-Kamysz, czy może ktoś inny?
Nie wiem, to poczekamy, zobaczymy. Mamy jeszcze trochę czasu. Nie musimy się na szczęście jako środowisko polityczne wyrywać, tak jak Konfederacja pierwsi, bo zaskoczę pana, ale Sławomir Mentzen też nie będzie kandydatem Konfederacji zgłoszonym w wyborach prezydenckich.
Skąd pan to wszystko wie? Ja nie wiem naprawdę, panie pośle.
Poczekamy,
gdzie pan ma tam
szklaną
kulę, że pan po prostu wyczytał?
Poczekamy, czas sprawdzi. Nie, ja nie wszystko wiem. Ja po prostu tych rzeczy, których się domyślam i których w jakimś sensie jestem pewny, to o nich mówię. Mam tę odwagę, że mówię to, co myślę i to, co z mojej analizy wynika.
Marek Sawicki naszym gościem. Rok od wyborów, a wróćmy jeszcze ten zeszły tydzień, dwa wystąpienia, prezydent, premier. pana koleżanka z koalicji rządzącej, Anna Maria Żukowska, no, powiedziała, że nie udała się ta rocznica. A pan jak tą rocznicę odczytuje?
Otóż, panie redaktorze, nie chcę komentować słów rzekomo mojej koleżanki, bo owszem, jesteśmy w jednej koalicji, ale daleko nam do koleżeństwa, jak pan wie, nie tylko...
Ale łączy was to, że pan poseł i pani poseł Żukowska potraficie mówić to, co myślicie.
Nie tylko poglądami, ale także relacjami osobistymi. Natomiast chcę panu powiedzieć, że... To wystąpienie pana prezydenta w Sejmie było tak naprawdę przedłużeniem koalicji sobotnich, wcześniejszych koalicji PiS-u i Platformy.
Konwencji.
PiS-u i Platformy.
Tak, pan powiedział koalicji, a nieważne, może ich chodziło o koalicję, że koalicja...
I jedno środowisko i drugie to są koalicje, więc no tak. chcę wyraźnie podkreślić, że w sobotę nie usłyszeliśmy nic, co łączyłoby Polaków. Były to dwa eventy polityczne konfrontacyjne. I w środę pan prezydent tę konfrontację kontynuował, a po panu prezydencie kontynuował ją Donald Tusk. I to jest to, o czym rozmawialiśmy pewnie przez co najmniej 5 minut, że od 2005 roku mamy w Polsce niszczący tkankę społeczną, spór pomiędzy Platformą a PiS-em, które wcześniej miały się przecież porozumieć i tworzyć wspólny antykomunistyczny rząd w Polsce.
Panie pośle, dwa szybkie tematy. Kwestia migracji. Mateusz Morawiecki apeluje o wypowiedzenie paktu migracyjnego. PiS będzie zbierał podpisy pod referendum. Poważna akcja? Może warto referendum raz jeszcze przeprowadzić, ale już w innej atmosferze.
Tak. Mateuszu, nie ubieraj się w ornat i na mszę ogonem nie dzwoń. Nie ma potrzeby. Przecież negocjowałeś ten pakt, a Donald Tusk, może zabrakło mu refleksji, żeby go zawetował, tak jak Mateusz Morawiecki nie wetował kwestii związanych z uwspólnotowieniem długu, wspólnymi podatkami i liberalizacją czy federalizacją całej Unii Europejskiej. Więc obaj mają tutaj swoje grzechy. Jeden do drugiego apeluje, czasami nie pamiętając, co sam wcześniej uczynił. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że czasowe zawieszenie uważam za... czasowe i regionalne zawieszenie azylu. Prawa do azylu. Uważam, że jest to rozwiązanie rozsądne, rozwiązanie mądre, ba w mojej ocenie nie kolidujące z konstytucją.
No dobrze, a z drugiej strony z Niemiec będą nam przysyłani migranci, o tym pisał portal Interia, że może być to do 40 tysięcy w ramach readmisji.
A panie redaktorze, a jeśli my mamy granicę szczelną i z naszej strony do Niemiec nie wpływają ci imigranci, to jakim prawem Niemcy mogą nami z powrotem przerzucić?
Prawem
mogą
silniejszego, tylko... prawem kaduka.
Nie, panie redaktorze. Mogą tylko wtedy, kiedy na dokumentach tych ludzi będzie jakakolwiek polska pieczęć, że to od strony Polski oni przedostali się do Niemiec. Jeśli przedostali się od strony południowej, muszą ich odesłać tam, gdzie po raz pierwszy pojawili się w bezpiecznym kraju. Więc na pewno nie do Polski. Więc jeśli my wzmacniamy granice, my wprowadzamy czasowe zawieszenie prawa do azylu, czasowe i terytorialne, to z naszej strony naporu na granicę niemiecką i na Niemcy, jeśli chodzi o imigrantów, nie będzie. W związku z tym przestańmy się tego obawiać, że będzie miało miejsce przerzucanie nam przez Niemców jakichkolwiek imigrantów. I drugi element, no jeśli oni wprowadzają kontrolę na granicy, no to skąd będą u nich ci imigranci?
Zobaczymy, skąd będą, ale w ramach paktu migracyjnego mogą być
rozsmarowań. Starych, dawnych imigrantów nam nie przerzucą, natomiast w ramach paktu imigracyjnego my mamy na razie nadmiar, my mamy nadwyżkę swoich imigrantów i wiemy doskonale o tym, że i Ukraińcy, i także sporo Białorusinów. Już nie pomnę tego wszystkiego, co się działo z tak zwanymi wizami pracowniczymi, tak zwanymi, bo wiemy, w jaki sposób były wydawane.
Chociaż jeśli chodzi o samą aferę, to było to raptem kilkaset wiz, ale rzeczywiście
tak,
były...
Tak, proszę pana, szkoda, że nie mówimy, że kilka wiz. Panie redaktorze.
Nie, to nie ja, to pan... prokuratura Adama Bodnara.
Jeśli
tak
pan,
i przyznał
pan wierzy...
to pan poseł Szczerba, że to było 600
jeśli
wiz.
Pan, jeśli, pan wierzy, jeśli pan wierzy w te bajki, to powiem szczerze, że gratuluję na naiwności, ale proceder był zdecydowanie szerszy i wiem to skądinąd jako przewodniczący Komisji Kontroli Państwowej z raportów Najwyższej Izby Kontroli. także o jakimś charakterze poufnym.
Panie pośle, to już na koniec cytat z czerwca, który zrobił wrażenie. Mówimy o sabotażu inwestycji w biogazownie realizowanych między innymi przez Orlen. Tak mówił pan parę miesięcy temu. Jak sprawa się rozwija? Jak tam?
Nic się nie zmieniło. Zachodnie koncerny nadal przygotowują dobre projekty, a jakoś nowych projektów Orlenu nie widzę, a legislatura, która jest przygotowywana w rządzie, bardziej sprzyja tym inwestycjom dużym, a więc pomiędzy 2 a 6 megawatów, jeśli chodzi o biometan, niż tym rolniczym do pół mega. Więc tu, że tak powiem, na horyzoncie nic się nie zmienia.
Czyli ktoś cały czas od paru miesięcy sabotuje polską gospodarkę, a rząd nic.
Podtrzymuję to publicznie, mówiłem o tym także w rozmowie osobistej z panem Siemoniakiem, że mam wrażenie, że zarówno w administracji rządowej, centralnej, jak i również w spółkach Skarbu Państwa mamy do czynienia z konfidentami gospodarczymi dużych spółek energetycznych, koncernów zewnętrznych.
No dobrze, a co na to i pan minister Siemoniak, i ci ministrowie, którzy przygotują tą legislację, chociażby pani minister klimatu, pani Paulina Henik-Kloska, też z trzeciej drogi, tylko otrzyma na Hołowni, dobrze sobie radzi z tym lobbingiem, jest sprawnym ministrem?
Póki co nic, wszyscy zastanawiają się, jaki interes ma w tym Sawicki, że chce, aby rolnicy właśnie tacy do 500 jednostek dużych, jeśli chodzi o hodowlę zwierzęcą, czyli do 500 sztuk bydła, do kilku tysięcy sztuk trzody chlewnej, drobiu, mogli przez najbliższe 20 parę lat zarabiać dodatkowe pieniędzy nie tylko z produkcji zwierzęcej, ale także z produkcji energii i ciepła i zaspokajać lokalne wspólnoty energetyczne i w prąd, i w ciepło, mieć dodatkowe dochody. I w tym jest podejrzenie wielkiego interesu posła Marka Sawickiego, natomiast interes jednak mimo wszystko dużych korporacji i jednostkowe duże inwestycje dla wielu polityków zarówno za czasów PiS-u, jak i teraz są ważniejsze.
I zmian nie będzie, chociaż zapytano o dymisję pani minister, ale
no niestety na wschodzie zmian nie widać.
Także w rządzie. A właśnie rekonstrukcja będzie na koniec, czy nie będzie? Bo była zapowiadana, miała być w rocznicę duża rekonstrukcja i nic.
Oczywiście, że będzie. Tuż po wyborach prezydenckich będzie głęboka rekonstrukcja rządu.
Być może z premierem włącznie. To dopiero będzie rekonstrukcja. Marek Sawicki, poseł PSL-u, był naszym gościem. Marszałek senior obecnej 10. kadencji Sejmu. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, miłego dnia.